Jak patrzę na tę wystawę, mam wrażenie, że odbywam podróż w trzy sfery życia artysty. Z jednej strony to jest spotkanie z nim samym, bardzo niezwykłym życiorysem i postacią. Dwa, to jest podróż filmowa, bo oglądamy plakaty, powiedziałbym, z epoki kina, która już nie istnieje. Oglądamy także plakaty, które mają walor historyczny, bo takich plakatów filmowych się już nie wykonuje. To jest pewien okres zamknięty. Pani Katarzyna Winiarska, kuratorka wystawy plakatu Stanisława Cieślika. No to porozmawiajmy o tych trzech wątkach, a pani wybierze, od którego zaczniemy.
Zaczniemy chronologicznie, czyli zaczniemy od Ludwika Cieślika, od samego twórcy, który urodził się tutaj w Przemyślu w 1904 roku jako Ludwik Heller. Był pochodzenia żydowskiego. W czasie II wojny światowej zdecydował się na zmianę swojej tożsamości i nazwiska. Udało mu się przetrwać II wojnę światową, powstanie warszawskie, bo też w Warszawie się znajdował podczas II wojny światowej, przez obóz w Pruszkowie. No i później razem z uchodźcami przedostał się wraz ze swoją żoną, która też była Żydówką i też zmieniła swoje nazwisko. Przedostali się do Belgii. No i tam zaczęła się jego, może nie zaczęła, kontynuowała się jego przygoda z plakatem filmowym, ponieważ wiemy, że plakaty filmowe projektował jeszcze przed wojną w Warszawie dla Metro Goldwyn Mayer i dla Warner Bros.
Czyli największych amerykańskich producentów, wytwórni filmowych, które rządziły światem kina.
Dokładnie tak. Plakaty te miały też określoną wtedy funkcję i określone zasady, według których Ludwik Cieślik musiał je projektować, czy Heller wtedy musiał je projektować. Więc były to plakaty w zasadzie niesygnowane przez niego. Miały określoną szatę graficzną, określone motywy, które były odgórnie jemu nadane, co miało być na tych plakatach. Więc to też dla twórcy, dla artysty nie było to
komfortową sytuacją,
prawda? Bo nie dawało mu właśnie takiego wolnego pola popisu jego właśnie wyobraźni twórczej, tylko jednak musiał troszeczkę się podporządkować temu, co było mu nadane.
Jeżeli spojrzymy na te plakaty, one wszystkie są do siebie w jakimś sensie podobne. Na plakacie pojawiają się zazwyczaj twarze gwiazdy filmu, przy czym to nie są fotografie, to są namalowane przez autora ich portrety. Czasami w tle widzimy także jakąś bardzo charakterystyczną scenę dla tego filmu. Takich plakatów dzisiaj się właściwie już nie wykonuje.
Nie wykonuje się, ale takie plakaty były właśnie w Polsce przed wojną, prawda? Później po wojnie ten plakat polski poszedł innymi torami, bo wiadomo, byliśmy zamknięci na kapitalistyczny Zachód i to spowodowało narodziny Polskiej Szkoły Plakatu. Niesamowitej, prawda, i docenionej w całej Europie. Natomiast Europa w dalszym ciągu ten plakat komercyjny kontynuowała. I co trzeba też powiedzieć, że plakat belgijski wodził się z rysunku komiksowego. Ten plakat wodzi się z komiksu, czyli ta sekwencyjność scen, wielość scen pokazana na plakacie. Oczywiście pierwszy, najważniejszy wątek to jest ta twarz głównego bohatera, gwiazdy filmu, a gdzieś w tle te pojedyncze sceny, które opowiadają nam o tym, o czym jest film, czym się charakteryzuje ten film.
Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Belgia w latach 50., 60. była miejscem, do którego trafiała cała światowa produkcja filmowa. Miejsce swego rodzaju testu, czy widzowie zaakceptują, kupią, zechcą pójść na ten film. Też bardzo ciekawa rzecz.
Tak, to było bardzo ciekawe. No i trzeba powiedzieć, że Ludwik Cieślik znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ponieważ nie ma problemu z zleceniami. Był bardzo prawnym rysownikiem, więc tych plakatów naprawdę stworzył mnóstwo. W 1953 roku otworzył własną firmę, spółkę z właścicielem drukarni Studia Wagram, Wagramem Sabundżijanem, Ormianinem. Jeszcze do nich dołączył Nikołaj Karpow, który zajmował się właśnie pozyskiwaniem tych zleceń od dystrybutorów. Ta trójca, można powiedzieć, stworzyła świetny zespół, który pracował razem przez 17 lat. Tworzył przez 17 lat tysiące plakatów do tysięcy filmów, tych bardziej znanych, mniej znanych, bo tu mamy i La Stradę, i również filmów polskich, jak Kanał, czy Zamach Passendorfera. Także tutaj jest naprawdę cała gama filmów, które znamy. Dominują tutaj plakaty z lat 50., więc to już wyraźnie widać, że wtedy ta kinematografia światowa była naprawdę chyba na takim najwyższym poziomie. No później wiadomo, że telewizja i niestety ta popularność kina zaczęła upadać.
Pan Stanisław Cieślik, syn autora wystawy. Zastanawiam się, czym dla pana jest ta ekspozycja, bo dla nas widzów sentymentalną podróżą do świata kina. Podejrzewam, że dla pana to także pewien rodzaj podróży rodzinnej.
Oczywiście, to jest do pewnego stopnia podróż rodzinna, ale w ten sposób mogłem poznać to miasto, o którym mi mój ojciec opowiadał. I on, jak był młody, to zawsze chciał rysować, malować, ale rodzice go wysłali do Antwerpii w Belgii, gdzie miał krewnych, żeby studiował ekonomię. Dlaczego? Dlatego, bo on miał wujka, który żył w Ameryce, był bogatym człowiekiem i handlarzem antykwarii i wartościowych znaczków. I on się zapisał tam do szkoły ekonomii, został tam 2 miesiące i się strasznie nudził. I ten jego wujek zmarł. To już nie było co jechać do Ameryki.
Tylko można się było zająć sztuką.
Właśnie. I od razu się zapisał do Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. To jest słynna akademia. Została założona przez Rubensa w XVI wieku. I potem on wrócił do Polski, ale nie do Przemyśla, do Warszawy, gdzie zaczął też już od razu plakaty malować, filmowe. I też ilustrować książki dla dzieci i karykatury dla gazet i tak dalej. Miał różnorodną działalność.
Ale muszę przyznać, że imponująca jest ilość tych plakatów, które stworzył pański ojciec. Mówi się, że 1000 plakatów stworzył.
Moja matka, która miała taką religię dla niego, uważała, że on jest geniuszem i tak dalej. I ona mówiła zawsze, twój ojciec namalował 3000 plakatów. To chyba może jest przesadzone. I ja znalazłem, bo mam jeszcze całą kupę tych plakatów w domu, które udało mi się uratować. Tutaj jest setka, ale chyba mam 1000 w domu. Ale jeszcze niektórych nie znam, niektórych znalazłem na internecie. Teraz można je znaleźć u handlarzy z antykwariatu. Ludzie kupują. To już jest historia kina, powiedzmy. I one są bardzo popularne.
Czy panu się zdarzyło towarzyszyć tacie, gdy tworzył plakaty? Czy widział pan, jak one powstawały?
Mój ojciec pracował w domu, w jednym pokoju. Miał wszystkie swoje farby, tektury i papier i tak dalej. I malował w domu. To znaczy, że widziałem wszystko. I on mnie troszkę uczył mieszać kolory, farby i tak dalej. Z tego nic nie zostało, bo nie jestem taki zdolny. Zostałem naukowcem, a więc to nic nie ma wspólnego ze sztuką, ale coś tam ma wspólnego jednak. I mój ojciec bardzo dużo, bardzo ciężko pracował, aż do późnej godziny wieczorem. Jak ktoś się robi takie obliczenie, 1000 plakatów w ciągu 30 lat, to może pan sobie wyobrazić, ile on tych plakatów malował.
To jeszcze jedno pytanie, ważne moim zdaniem. Ta wystawa pana taty to w jakimś sensie symboliczny powrót jego do domu, do miasta, w którym się urodził.
No właśnie, to ja miałem ten pomysł. Kilka lat temu ja napisałem list do prezydenta miasta. To był wtedy Robert Homa. I on mi od razu odpowiedział, że to bardzo dobry pomysł, żeby to zorganizować właśnie w miejscu, gdzie on się urodził. I to tak zaczęło się toczyć i w końcu mnie skierowali do tego muzeum tutaj Ziemi Przemyskiej. I był zeszłego roku ta pierwsza wystawa, która się dobrze udała. To były oczywiście zwłaszcza jego obrazy olejne i to bardzo dobrze wyszło.
No i też podzielił się pan tymi pracami z mieszkańcami Przemyśla.
Właśnie, dlatego. To mi sprawiło ogromną przyjemność, że to wszystko zostało wystawione tutaj, gdzie on się urodził. Całe szczęście mi się udało wszystko uratować i to mam w domu.